Rozdział 11. Sąd. O 8 rano Albert wpadł jak bomba do Bichampa. Lokaj był uprzedzony o wizycie. Wprowadził morcerfa. Bichamp brał właśnie kąpiel. Okropność, zawołał Albert. Dlatego czekam na ciebie, mój biedaku. Jestem więc. Nie pytam, nazbyt pewien twojej uczciwości i dobroci, czyś mówił komu o tej sprawie. Nie, mój przyjacielu. To zresztą, żeś przysłał po mnie, świadczy o twojej przyjaźni. Nie traćmy więc czasu na próżne gadanie. Czy domyślasz się, kto wymierzył cios? Powiem ci to za chwilę w paru słowach. Tak, nim jednak przystąpisz do sedna, opowiedz mi szczegółowo historię tej ohydnej zdrady. I Bichamp przytoczył Albertowi, uginającemu się pod ciężarem hańby i boleści, fakty następujące. Wzmianka ukazała się przedwczoraj nie w Impartialu, lecz w gazecie, jak to było ogólnie wiadome, rządowej, co przydawało sprawie ogromnej wagi. Bichamp spostrzegł ową notatkę przy śniadaniu. Posłał natychmiast po dorożkę i, nie dokończywszy śniadania, pojechał do redakcji dziennika rządowego. Aczkolwiek należał do skrajnej opozycji, przyjaźnił się serdecznie z redaktorem naczelnym owej gazety. Zdarza się to czasem, by nie powiedzieć często. Redaktor przeglądał akurat własną gazetę, zachwycając się notatką o cukrze buraczanym, sam ją, widać, ułożył. Mój drogi, skoro przeglądasz własną gazetę, nie potrzebuję ci mówić, co mnie sprowadza, rzekł Bichamp. Czyżbyś przypadkiem należał do zwolenników trzciny cukrowej? Nic mnie to w ogóle nie obchodzi, przyszedłem w innej sprawie. W jakiej to? Chodzi o morcerfa. Co ty mówisz? Ciekawe, prawda? Tak, ciekawe, żeś puścił się na oszczerstwo i zaryzykował proces, który przegrasz raczej. Wcale nie. Z notatką wpłynęły dokumenty stwierdzające jej prawdziwość. Jesteśmy święcie przekonani, że pan de Morcerf będzie cicho siedział. A zresztą ten, kto wskaże łajdaka niegodnego zaszczytów, jakimi go obsypano, wyświadcza krajowi przysługę. Bichamp za nim mówił na chwilę. Ale któż poinformował was tak dokładnie? Spytał. Moja gazeta dała po temu hasło, ale musiała zamilknąć z braku dowodów, choć nam bardziej zależy niż wam, aby zdemaskować pana de Morcerf, bo jest parem Francji. My zaś jesteśmy w opozycji. Nie doszukuj się w tym nadzwyczajności. Nie goniliśmy za skandalem, to on nas dogonił. Odwiedził nas ktoś wczoraj, przyjechał prosto z Chłaniny i wręczył nam gruby plik akt. A ponieważ wahaliśmy się, czy oskarżyć morcerfa, oświadczył, że artykuł i tak ukaże się w innej gazecie. Sam wiesz najlepiej, kochaziu, co to znaczy sensacyjna wiadomość. Czyż podobna było ją sobie darować? Zadaliśmy cios okrutny, w całej Europie podniosą wrzawę. Bichamp pojął, że nie pozostaje mu nic innego, jak spuścić głowę. Wyszedł zdesperowany i napisał do morcerfa. Nie mógł jednak mu donieść, bo stało się to później, że tegoż dnia w izbie parów, jakże zwykle spokojnej i godnej, zawrzało. Prawie wszyscy zjawili się przed rozpoczęciem sesji. Ponury wypadek, który miał ściągnąć uwagę publiczną na jednego z najbardziej znanych członków prześwietnej izby, był tematem ożywionych rozmów. Czytano szeptem notatkę, komentowano ją, a wspomnienia uwypukliły dokładnie przytoczony w niej fakt. Hrabia de Morcerf nie był lubiany wśród kolegów. Jak wszyscy parweniusze, stronił od otoczenia, okazując nadmierną wyniosłość, by nadać sobie pozór arystokraty. To też wielka arystokracja szydziła zeń. Ludzie wybitni mieli go za hetkę pętelkę. Ci zaś, którzy uczciwie zdobyli rozgłos, gardzili Morcerfem instynktownie. Hrabia znalazł się tedy w niemiłej sytuacji kozła ofiarnego. Palec Boży wskazał, że on ma paść ofiarą, wszyscy więc gotowali się, aby krzyknąć bij, ale morcerf nie wiedział o niczym. Nie abonował dziennika, w którym ukazała się hańbiąca wzmianka. Rankiem tedy pisał spokojnie listy i ujeżdżał konia. Przyjechał więc o zwykłej porze, wysiadł z karety i spoglądając dumnie podążył pewien siebie korytarzami. Nie spostrzegł, że woźni przepuszczali go z pewnym wahaniem, a koledzy ledwie odpowiadali na jego ukłony. Obrady trwały już pół godziny. Aczkolwiek hrabia, jak się rzekło, o niczym nie wiedział, mina jego i zachowanie wydały się bardziej pyszne aniżeli zazwyczaj. Zgromadzenie dbałe o swój honor, potraktowało więc obecność pana de Morcerf jako coś w najwyższym stopniu wyzywającego. Wszyscy uznali ją za nietakt, niektórzy za czelność, a kilku nawet za obelgę. Każdy oczywiście niecierpliwił się, że jeszcze nie przystąpiono do rzeczy. Każdy trzymał w ręku gazetę zawierającą oskarżenie. Ale jak zawsze w takich razach nikt nie chciał atakować pierwszy, bojąc się odpowiedzialności. Na koniec jeden z czcigodnych parów, zajadły wróg hrabiego do morcerw, wstąpił uroczyście na trybunę. Świadczyło to, iż nadszedł oczekiwany moment. Zaległa złowroga cisza. I tylko morcerw nie wiedział, dlaczego tym razem wszyscy w takim skupieniu wpatrują się w mówcę, którego nie zawsze chętnie wysłuchiwano. Hrabia nie okazał więc zaniepokojenia, gdy mówca oznajmił na wstępie, iż poruszy sprawę tak poważną, drażliwą i tak żywotną dla izby, że prosi kolegów o najgłębszą uwagę. Kiedy jednak padły pierwsze słowa dotyczące Juaniny i pułkownika Fernanda, hrabia de Morcerf pobladł tak okropnie, że wśród zebranych, którzy wpatrywali się w niego, zapanowało poruszenie. Cierpienia natury moralnej są jak rany, które się zasklepiają, ale nie goją. Zawsze bolesne, gotowe krwawić za lada dotknięciem. Pozostają w sercu niezabliźnione. Mówca odczytał wzmiankę wśród ciszy przerywanej szmerami, które ustały, gdy przystąpił do dalszego ciągu. Wyłożył teraz swoje skrupuły i oświadczył, że ma przed sobą trudne zadanie. Utrzymywał, że podnosząc tę sprawę osobistą i jakże przykrą, broni honoru pana de Morcerf i całej izby. Zażądał na koniec, aby wszczęto jak najszybsze dochodzenie, które położy kres kalumnii, zanim zdąży się ona rozpowszechnić. Tym sposobem pana de Morcerf przywróci się do czci i pomści w oczach ogółu. Morcerf był tak przybity i zatrwożony tym nagłym ciosem, że zdołał wybełkotać jedynie kilka słów, spoglądając półprzytomnie na kolegów. Onieśmielenie to, które można było wziąć równie dobrze za dowód winy, jak i niewinności, zjednało mu pewną sympatię. W ludziach szlachetnych współczucie dla wroga dotkniętego nieszczęściem bierze zawsze górę nad nienawiścią. Prezydent zarządził głosowanie. Głosowano przez powstanie, w wyniku zdecydowano wdrożyć śledztwo. Zapytano hrabiego, w ile dni zdoła przygotować obronę. Morcerf odzyskał rezon, uświadomiwszy sobie, że cios ten jeszcze go nie zdruzgotał. — Wysoka Izbo — odpowiedział — nie będę zwlekał, bo czas nic tu nie pomoże, by odeprzeć atak, który skierowali na mnie wrogowie, nieznani i ukryci w cieniu, gdyż lękają się widać światła. Na błyskawicę, która oślepiła mnie przez moment, odpowiem gromem. Czemuż, zamiast usprawiedliwiać się, nie mogę zmazać mojej hańby krwią na dowód, że jestem was, koledzy, godzien? Słowa te wywarły korzystne wrażenie. Proszę więc, aby śledztwo zostało wdrożone jak najprędzej, a ja dostarczę Wysokiej Izbie wszelkich koniecznych po temu dokumentów. Jaki termin pan wyznaczasz? Zapytał prezydent. Jestem od dziś do dyspozycji Wysokiej Izby. Prezydent potrząsnął dzwonkiem. Czy Wysoka Izba się zgadza? Zapytał. Aby dziś jeszcze rozpoczęto dochodzenie. Tak, odpowiedzieli jednomyślnie zebrani. Wyznaczono komisję do zbadania dokumentów, których miał dostarczyć Morcerf. Komisja miała odbyć pierwszą naradę tegoż dnia o 8 wieczorem w biurach izby. Jeśli trzeba będzie odbyć kilka posiedzeń, komisja zbierze się za każdym razem w tym samym lokalu i o tejże godzinie. Gdy zapadła ta decyzja, Morcerf poprosił, aby pozwolono mu odejść. Człowiek ten szczwany i nieustępliwy, przewidując, iż burza taka spadnie kiedyś na jego głowę, zgromadziłby już dawno dokumenty na swoją obronę. Bichamp opowiedział Albertowi wszystkie te szczegóły, które podaliśmy czytelnikowi. Opowiadanie dziennikarza miało tę wyższość nad naszym, iż podał swoją relację na gorąco. Albert słuchał drżąc. Chwilami odzyskiwał nadzieję, to znów ogarniał go gniew albo wstyd. Z poufnych bowiem wynurzeń Bichampa wiedział, iż ojciec zawinił, a skoro zawinił, jakimże cudem mógłby wykazać swoją niewinność? Wyłożywszy to wszystko Albertowi, Bichamp zamilkł. — I co dalej? — spytał Albert. — Dalej? — powtórzył Bichamp. — Tak. Mój drogi, pytanie to pociąga za sobą przykrą odpowiedź. Chcesz więc dowiedzieć się dalszego ciągu? — Muszę wszystko wiedzieć, a wolę, żebyś ty mnie poinformował, a nie kto inny. — A więc, Albercie, przygotuj się na najgorsze. Albert przesunął ręką po czole, aby upewnić się o swoich siłach. Podobnie ktoś, kto ma bronić życia, sprawdza swój pancerz i szable. Uczuł się silny, brał bowiem rozgorączkowanie za energię. No to gadaj, rzekł. Nadszedł wieczór, mówił Bichamp. Cały Paryż czekał na dalszy rozwój wypadków. Wielu sądziło, że twój ojciec, pojawiwszy się, tylko obali oskarżenie. Inni znowuż mówili, że hrabia się nie stawi. Ktoś nawet zapewniał, że wyjechał do Brukseli. Kto inny więc zapytał policję, czy to prawda, że hrabia wziął paszport? Przyznam ci się, ciągnął Bishamp, że mu czynił wszystko, aby pewien młody par, mój przyjaciel, wchodzący w skład komisji, wprowadził mnie na rodzaj trybuny. Wstąpił więc po mnie o 7:00 i nim ktokolwiek się zjawił, polecił woźnemu opiekę nade mną. Woźny zamknął mnie w jakiejś lóżce. Było ciemno i zasłonięty kolumną mogłem spodziewać się, że wysłucham do końca owej okropnej debaty. Sesja zaczęła się punktualnie o 8:00. Pan de Morcerf zjawił się z ostatnim uderzeniem zegara. Trzymał w ręku jakieś papiery i był całkiem spokojny. Wbrew zwyczajowi wszedł skromnie ubrany z surową prostotą. Zapiął frak na wszystkie guziki, jak to zwykle czynią byli wojskowi. Sprawił jak najlepsze wrażenie. Komisja była usposobiona jak najprzychylniej, a nawet paru jej członków podeszło do hrabiego i podało mu rękę. Albertowi serce pękało, kiedy słuchał tych wszystkich szczegółów, a jednak mimo zgryzoty wdzięczny był tym ludziom. Uściskałby chętnie tych, co okazali szacunek jego ojcu, którego honor tak bardzo ucierpiał. W tymże momencie wszedł woźny i podał prezydentowi jakiś list. — Oddaję panu głos, hrabio de Morcerf — powiedział prezydent, otwierając kopertę.